Ciąg dalszy naszych rozważań na temat Boga, na temat Boga, który jest prawdą i dziś Boga, który jest miłością. Zobaczmy, że wchodząc w tą istotę Boga, to, że Bóg jest prawdą, to jeszcze i człowiekowi jakoś nie wystarcza, ale też zupełnie nie oddaje tego, kim jest Bóg. To, że Bóg nigdy nie cofnie swojego słowa, to, że jest zawsze prawdą, to, że to, co mówi, jest prawdą, to, co mówi, to się dzieje, to się staje, urealnia się, urzeczywistnia, to jeszcze nie wszystko, bo należy zadać sobie pytanie, a dlaczego? Po co to wszystko? Dlaczego stworzył świat Pan Bóg? Dlaczego stworzył człowieka? Dlaczego stworzył mnie, ciebie? Dlaczego stworzył innych ludzi? Dlaczego ja żyję? Dlaczego jestem na tym świecie? Co takiego się stało? Przecież można sobie tak powiedzieć, Bóg mógł nie stwarzać świata. Miał taką możliwość. Mógł po prostu, te trzy osoby Trójcy Świętej mogły, nazwijmy sobie to, mogły sobie żyć. Z drugiej strony może ktoś powiedzieć jeszcze inaczej. A może Bóg stworzył, odpowiedź na to pytanie, po co to wszystko? Po co Pan Bóg stworzył świat? Po co stworzył mnie, ciebie? Po co ludzi stworzył? Aniołów? I tak dalej. Po co Pan Bóg stworzył? Może ktoś odpowiedzieć, Może się nudził, ktoś by tak odpowiedział, tak? Może się nudził, potrzebował takiej zabawy. Lubi patrzeć na to, jak ludzie się męczą, jak się między sobą gdzieś drą, droczą, kłócą, lubi patrzeć, jak się nawzajem zabijają. Może ktoś tak powiedzieć ironicznie i bardzo z jakimś takim dziwnym, no, z taką przywarą w tym wszystkim, że Pan Bóg to stworzył z nudy. No, jeśli by tak było, to nie byłby Pan Bóg. To nie byłby Pan Bóg, bo jeśli można tak mówić, wiem, że to jest antropomorfizm, to Pan Bóg się nie nudzi. Kto jak kto, ale Pan Bóg się nie nudzi, to jest... No w ogóle to jest nie do ogarnięcia. Pan Bóg jest nie do ogarnięcia ludzkim umysłem. Natomiast właśnie to pytanie, dlaczego to Pan Bóg wszystko stworzył? I Pan Bóg daje odkrywać. Pan Bóg odkrywa się przed człowiekiem. Przez całe życie poznajemy Go. Tak samo przez całe życie, albo przez całą historię, może lepiej, lepsze słowo, przez całą historię ludu wybranego, narodu wybranego, właśnie dawał się odkrywać temu narodowi wybranemu. To nie tylko ten Pan Bóg ze wzgórz Moria, kiedy to Abraham idzie, aby złożyć swojego syna Izaaka w ofierze, który ma wtedy problem, że Bóg zaprzeczy swojemu słowu, a jednak nie zaprzeczył. To chodziło o wypróbowanie wiary. To nie tylko to odkrycie tam na pewno nastąpiło, ale jeszcze nastąpiło inne odkrycie przez Abrahama, później przez Mojżesza, później przez innych proroków. To dziś właśnie spróbujemy sobie przepatrzeć, spróbujemy do niektórych momentów historii ludu wybranego się odwołać, a przede wszystkim odwołamy się do największego przejawu miłości Boga, to jest tego, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem, żył między nami, działał swoim słowem, swoim czynem, czyli działał cuda, pięknie mówił, podnosił człowieka, ale też i przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Ale idźmy od początku. W ciągu swojej historii właśnie Izrael mógł odkryć, że Bóg miał tylko jeden powód, aby mu się objawić i aby go wybrać spośród wszystkich ludów, bo był właśnie jego ludem. Zobaczmy, dlaczego nie wybrał innego narodu? Zobaczmy, co to za naród, ten wybrany naród, Izrael, wtedy w Biblii. Czytałem kiedyś taki ciekawy komentarz i to nie chodzi o to, żeby teraz kogokolwiek obrazić, ale żeby pokazać wielkość i majestat Boga, że Bóg wybrał jakiś najgorszy ze wszystkich narodów. Po to, żeby pokazać, że On jest, że On może wszystko zrobić z człowiekiem, nawet jeśli ktoś jest uważany przez kogoś za najgorszego, bo w tym sensie chciałem to zaznaczyć, żeby nie było, że jestem jakimś antysemitą, to nie w ten sposób, tylko przeczytałem taki komentarz, że wybrał najgorszy spośród innych narodów, widziany oczami innych narodów. Najbardziej taki, no, gdzieś na skraju, zupełnie zapomniany, zadziadowany i tak dalej, ale po to, żeby podnieść go do rangi wielkiego narodu w tym wszystkim i pokazać, że on ma taką moc, Pan Bóg ma taką moc, to jeden z etapów odkrywania Boga, Bóg, który jest wszechmocny, Bóg, który jest wierny swojemu przyrzeczeniu. Ale to wszystko, co było powodem? No powodem była ta bezinteresowna miłość Boża. Bo Bóg w ten sposób już zaczynał objawiać człowiekowi swoją miłość, bo popatrzmy na sytuację w raju. Sytuacja w raju, kiedy Adam i Ewa przechadzali się z Panem Bogiem, chodzili, rozmawiali z Nim, żyli w takim stanie, za którym my tęsknimy. Gdzieś w naszym sercu jest ta tęsknota do tego stanu. Kiedy rzeczywiście jest miłość, kiedy nie ma zła, kiedy nie ma nienawiści, kiedy nie ma bólu, kiedy nie ma łez, kiedy nie ma choroby, kiedy nie ma cierpienia, kiedy nie ma niczego, co przychodzi nam złego teraz w tym momencie do głowy, nie ma jakiegoś smutku. Nie, to był zupełnie odmienny stan. To było tak pięknie. I poprzez podstęp szatana człowiek zostaje wyrwany z tego stanu, tak jak gdzieś to był taki szok dla człowieka, tak jakby, przepraszam za drastyczny obraz, ale jakby podejść do człowieka i wyrwać mu jakąś część ciała. Nawet nie mówię o zębie, ale to przyjść i wyrwać jakąś część ciała, nie wiem. I to tak strasznie, z takim wielkim bólem, to właśnie to nastąpiło w raju. Człowiek został wyrwany z pierwotnego stanu, z pierwotnego szczęścia, z pierwotnej miłości. Bo to właśnie było. Ale w sercu pozostała tęsknota za tym stanem. Pozostała tęsknota i Bóg zaczyna wchodzić w tą tęsknotę, objawiać się, że On jest i ja będę Ciebie prowadził i doprowadzę Cię do mojej miłości. W księdze powtórzonego prawa w 4 rozdziale, w 37 wersecie znajdujemy takie stwierdzenie Pana Boga, takie słowo: ponieważ umiłował Twych, przepraszam, to o Panu Bogu, to jest Mojżesza, ponieważ umiłował Twych przodków, wybrał po nich ich potomstwo i wyprowadził Cię z Egiptu, sam ogromną swoją potęgą, wyprowadził Cię z tego zła, bo Egipt symbolizował uciśnienie, zło, zniewolenie człowieka, to symbolizuje ta właśnie niewola egipska. Wyprowadził Cię z tego, ponieważ umiłował. Dzięki prorokom Izrael zrozumiał, że Bóg z miłości nie przestał go zbawiać. Dzięki prorokom, na przykład prorok Izajasz w 43 rozdziale, piękne słowa. Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel Twój Jakubie i Twórca Twój o Izraelu. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu. Ty jesteś moim. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z Tobą i gdy przez rzeki, nie zatopią Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi Cię płomień. Albowiem ja jestem Pan, Twój Bóg, Święty Izraela, Twój Zbawca. Daję Egipt jako Twój okup. Kusz i Sabę w zamian za Ciebie, ponieważ drogi jesteś w moich oczach. Nabrałeś wartości i ja Cię miłuję. Przeto daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Przywiodę ze wschodu Twe plemienie i z zachodu Cię pozbieram. Północy powiem oddaj i południowi nie zatrzymuj. Przywiedź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem. Czyli też trzeba w szerszym kontekście to wszystko rozumieć. Oczywiście pełno symboli, pięknych symboli, że nic, żadne niebezpieczeństwo nie jest w stanie nas zniszczyć, ponieważ Bóg jest z nami. I On chce, żebyśmy wszyscy do Niego się zwrócili. Z wszelkich stron, jak najdalej byśmy odeszli od Niego, bardzo chce właśnie, aby człowiek do Niego wracał. Też Izrael zrozumiał, że Bóg z miłości nie przestał mu przebaczać jego niewierności i grzechów. I tutaj mamy Księgę Ozeasza, 2 rozdział. Pamiętamy, Ozeasz bierze za żonę prostytutkę, bierze kobietę, w ogóle wyobraźmy, weźmy sobie w tą sytuację. Pewnie są gdzieś takie historie na świecie. Ja osobiście w tym momencie nie znam, ale ktoś bierze za żonę taką kobietę, nierządnicę, niewierną, prostytutkę, która się gdzieś tam sprzedaje i nagle bierze taką kobietę za żonę i po chwili, po jakimś czasie już są dzieci i ta kobieta znowu wraca gdzieś do tej poprzedniej, do poprzedniego stanu życia, do tej niewierności, do tej prostytucji. A po tym jak Ozeasz, no tutaj Bóg przez Ozeasza to mówi o Izraelu, mówi o człowieku w ogóle, bo niewierność, prostytucja, cudzołożnictwo, cudzołożenie jest symbolem czego? Jest symbolem odejścia człowieka od Boga, jest symbolem odejścia w wierności od Boga, odejścia w jakiś świat grzechu, odejścia w ciemność, odejścia w śmierć. Właśnie to jest takie wyrwanie gdzieś tego człowieka z tego stanu szczęśliwości. I Bóg poprzez to, że jest ukazywany jako taki zagniewany na początku, zdenerwowany na tą sytuację, ale tak mówi, jako do swojej żony. Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić do jej serca. On chce jeszcze ją przynęcić, właśnie tą prostytutkę, tą, która odeszła gdzieś od Boga z innymi. I oddam jej znowu winnicę, dolinę Akor uczynię bramą nadziei i będzie mi tam uległa, jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I stanie się w owym dniu, wyrocznia Pana, że nazwie mnie mój mąż, a już nie powie mój Baal. Usunę z jej ust imiona Baalów i już nie będzie wymawiać ich imion. W owym dniu zawrę z nią przymierze, ze zwierzęciem polnym i ptactwem powietrznym i z tym, co pełza po ziemi. Łuk, miecz i wojnę wyniszczę z jej kraju i pozwolę jej żyć bezpiecznie. I poślubię cię sobie, znowu na wieki. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność i poznasz Pana. Jakie stwierdzenie, jakie takie wyznanie miłości, takie bardzo delikatne, czułe, gdzieś do tej kobiety, która jest zupełnie skrzywdzona, która nie zna swojej wartości, która jest obnażona ze swojej godności, która nie wie, co to znaczy tak naprawdę do końca już normalność. Nie wie, co to znaczy normalnie żyć w wierności, tylko gdzieś tam oddaje się tu czy tam. A Pan Bóg mówi, ja ją przywiodę na pustynię i będę bardzo czule do niej mówił. I poprę to swoimi czynami, ona będzie już czuła się bezpiecznie. I usunę tych wszystkich z jej nawet pamięci. Tak to sprawię. Bóg jest niesamowitym terapeutą, najlepszym, bo On potrafi dokonać cuda w życiu człowieka. Miłość Boga do Izraela jest porównana do miłości Ojca do swojego Syna. Właśnie ojciec do syna i ta miłość jest mocniejsza niż miłość matki do swoich dzieci nawet. Ponieważ jak mówi Izajasz, jak powiedział Izajasz, nawet żeby niewiasta, ta, która urodziła dopiero co dziecko, niemowlę, my mężczyźni pewnie tego nie rozumiemy, ale kobiety to bardzo rozumieją, matki, te, które rodziły, ten pierwszy moment, kiedy brały swoje dziecko na ręce, kiedy zaraz po urodzeniu przytulały to swoje dziecko i Bóg mówi, że nawet żeby taka niewiasta właśnie w tym momencie zapomniała o tym dziecku, nie chciała tego dziecka. No to jest rzadkość chyba, tak? To nie są powszechne przypadki, nie są normą takie przypadki. Nie można tu mówić o żadnej normie. Ale gdyby tak się nawet stało, widzimy, ta miłość matki do dziecka, ona jest specyficzna. Ona nawet ma swoją nazwę w Biblii, w języku hebrajskim. I gdyby nawet ta matka zapomniała o swoim dziecku, o swoim niemowlęciu w takim momencie, w momencie jej jednego z największego z radości, z największego szczęścia, bo to jest niesamowite szczęście pewnie dla kobiety, tak przynajmniej to wszystko jest opisywane, kiedy przytula to swoje dziecko zaraz po urodzeniu i nawet gdyby ona w tym momencie zapomniała, ja o tobie nie zapomnę. Jest jeszcze większa miłość Boga do człowieka. Tutaj Pan Bóg objawia to swoją dalej miłość. Bóg miłuje swój lud bardziej niż oblubieniec swoją oblubienicę. Jeszcze bardziej miłuje w tym wszystkim Pan Bóg człowieka. To jest niesamowite. No popatrzmy na zakochanych. Gdzieś mają wziąć ślub. Jak oni wtedy na siebie patrzą też. Nie liczy się inny świat, nie liczy się to wszystko, co się dookoła dzieje. Inni sobie mogą mówić, a on widzi tylko ją, ona tylko jego. I no coś niesamowitego gdzieś tam między nimi takiego się dzieje, czego nie da się opisać. Oni nie muszą mówić nawet, wystarczy, że patrzą na siebie. I to już jest taka więź, taka relacja w tym wszystkim. A Bóg jeszcze bardziej miłuje swój lud, miłuje każdego z nas niż niż właśnie ci zakochani gdzieś tam siebie miłują. W tym momencie, bo to nie chodzi teraz, żeby tą miłość okazywać, jaka powinna być miłość między zakochanymi. To jest obraz tylko tego momentu, kiedy oblubieniec swoją oblubienicę, kiedy zakochani gdzieś na siebie tak patrzą, są w tej relacji ze sobą. To jeszcze bardziej Bóg umiłował człowieka. Tak jest właśnie u Izajasza. I miłość ta będzie zwyciężać nawet największe niewierności. No to tutaj ten słynny Ozeasz, który już był przytaczany właśnie, aż do udzielenia najcenniejszego daru. Niewierności miał Izrael cały czas na swojej drodze. Cała droga Izraela to była pełna niewierności. I to jest właśnie to, że Bóg jest wierny pomimo to. Dlaczego? Ponieważ kocha. Ponieważ nie może sam sobie zaprzeczyć, to jest logiczne, bo jest Bogiem. A drugie, ponieważ kocha. Jeśli by nie było tej miłości, no to nie wiem, jak trudno by było sobie wyobrazić samą prawdę, samo prawo, sam porządek, ład. I kiedy przestaje ten ład, gdzieś coś się w tym ładzie dzieje, kiedy człowiek niszczy ten ład, no co by się działo? Bóg tak umiłował świat, jak mówi święty Jan, że syna swego jednorodzonego dał. Tak Bóg umiłował. To nie Abraham miał złożyć Izaaka w ofierze. To była taka figura, to była już zapowiedź pewna też w tym wszystkim. Abraham, który miał złożyć w ofierze swojego syna. I to jest ciekawe, że jagnię, Pan sobie upatrzył jagnię tego baranka. I ten baranek będzie złożony. I ten baranek będzie złożony w ofierze za ludzkość, za każde przewinienie, które ktokolwiek popełnił i popełni. Ten baranek złożony został na krzyżu. Jezus Chrystus, Syn Boży, który umarł. No, bardzo łatwo się nam mówi. Bardzo łatwo się nam mówi, a popatrzmy na taką sytuację właśnie, że ktoś, ojciec, tatuś, mamusia, oddaje swoje dziecko po to, żeby poszło i żeby zginęło w walce, bo to w ten sposób trzeba patrzeć. To nie jest tak, że Bóg przyszedł, postawił pod ścianą, tak, i nie wiem, no, kazał zabić i tak dalej. Nie w ten sposób. Bóg dał swojego syna po to, żeby walcząc o człowieka, walcząc do końca, zwyciężył nawet śmierć, czyli musiał przejść przez bramę śmierci, aby ją zwyciężyć, aby na nowo człowieka podnieść do tej godności, do godności bycia w raju. Bo o to chodzi, żeby wrócić do tego pierwotnego stanu, od którego wyszedł człowiek, od którego wyszliśmy wszyscy. I miłość Boga jest wieczysta. Nie ma, że ja cię dzisiaj kocham, a jutro się obrażę na ciebie. To tylko człowiek tak potrafi robić. Wiadomo, człowiek jest właśnie skażony tym grzechem. Jak mówi u Izajasza Bóg, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. No, wyobraźmy sobie taką sytuację. No, Bóg jest niesamowitym pedagogiem, niesamowicie przemawia do człowieka, bo on cały czas podaje takie przykłady życiowe, podaje dużo takich obrazów, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać. No, czy ktoś z nas widział kiedyś, żeby był Giewont i nagle go nie było, na przykład w Tatrach? Czy ktoś z nas widział, żeby, nie wiem, zmieniały te góry swoje położenie tak w ciągu chwili? No nie widział. A Bóg mówi, że to jest bardziej możliwe, żebyś poszedł w Tatry, popatrzył na góry, na Giewont, na Czerwone Wierchy i nagle, żeby one się gdzieś rozeszły. Nie ma już tych gór w ciągu kilku sekund. To jest bardziej możliwe niż to, żebym ja przestał kochać ciebie. A wiemy, jak to jest możliwe. No, niemożliwe po prostu. Niemożliwe, żeby te góry się rozstąpiły, pagórki zachwiały w tych ciągu kilku sekund. A to tym bardziej jest niemożliwe, żeby Bóg przestał kochać człowieka. Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. Jak mówi Jeremiasz, jestem łaskawy, chociaż jesteś taki czy inny, chociaż popełniasz takie czy inne zło w swoim życiu, chociaż nieraz sam się gorszysz sobą, że do czegoś takiego, do takiego momentu dochodzi w twoim życiu, że popełniasz takie rzeczy, jesteś tak niewierny Bogu, gorzej, bardziej niewierny niż, tutaj znowu się posłużę tym przykładem z Ozeasza, niż prostytutka. była prostytutka dla swojego męża. Że jesteś bardziej niewierny nieraz, czujesz to wszystko, a Bóg cię nie opuszcza. Mnie, ciebie nie opuszcza, bo zachował łaskawość, zachował tą miłość, zachował miłosierdzie. A święty Jan pójdzie jeszcze dalej i on, tu jest ta właśnie pełnia całego, bo Bóg się objawił się w Jezusie Chrystusie. I święty Jan, czyniąc refleksję w swoim liście nad tym, kim jest Bóg, dochodzi do jednego, najpiękniejszego imienia Boga. To, gdzie w innych religiach jest gdzieś na którymś tam miejscu, to nie jest wcale najważniejsze w innych religiach. Zachęcam do wczytania się gdzieś tam może, jeżeli nas to interesuje oczywiście. To, co to znaczy, że Bóg jest miłością w innych religiach? U nas to jest na pierwszym miejscu. Bóg jest miłością. Jan odkrywa to już prawdziwe, najprawdziwsze, takie najbardziej intymne imię Boga, że Bóg jest miłością. Miłość jest właśnie tą samą istotą Boga. To, że Bóg jest zawsze, ale jest miłością. Prawdą oczywiście i miłością. I posyłając w pełni czasów swojego Syna, swojego jedynego Syna i Ducha Miłości, Bóg objawia w sposób najpełniejszy swoją wewnętrzną tajemnicę, czyli On sam jest wieczną wymianą miłości, Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a nas przeznaczył do udziału w tej wymianie. Bo dlaczego, wracam do początku, dlaczego stworzył to wszystko? Dlaczego mnie i ciebie stworzył? Bo kocha. A kto, jak ktoś kocha, to lubi dzielić się tą miłością. Widzimy, mamy Trójcę Świętą, osoby w Trójcy Świętej. Relacja miłości między nimi. Bóg jest miłością i między sobą, osobami Trójcy Świętej i tą miłość udziela dalej. Bo miłość to nie jest jakieś jakieś ograniczenie. Miłość jest nieograniczona. Ta miłość to jest tryskająca woda ze źródła, które nigdy się nie skończy. Zawsze będzie tryskało to źródło miłości. I stąd to wszystko. Bóg zechciał się podzielić tą miłością. I tak zaryzykował, że to jest znowu taki antropomorfizm, tak? Mam nadzieję, że Państwo rozumieją, dlaczego się posługuje, ale przecież w Biblii jest wiele obrazów Boga właśnie poprzez takie figury, bo my inaczej nie potrafimy, my musimy mówić po ludzku. My nie potrafimy mówić językiem boskim. I dlatego też proszę się jakoś nie wzdrygać, jeśli padnie takie czy takie sformułowanie o Bogu, bo ciężko jest nam, językiem ludzkim, przedstawić to, kim Bóg jest. To, kim Bóg jest, to, że jest miłością. Bóg mógł się rozgniewać na nas, mógł, nie wiem, no nie chcieć, mógł nas zgładzić, a jednak On zazdrosny o nas, bo Bóg zazdrosny właśnie o nas, jest, są takie obrazy w Biblii, ukochał nas jeszcze bardziej i zawalczył o nas. Zawalczył w osobie Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, prawdziwego człowieka i wyrwał nas ze szponów zła, bo chce się dalej dzielić swoją miłością, bo nie cofnął swojego słowa i nie może stać się innym. Zawsze będzie kochał. Tylko na koniec właśnie to pytanie o nas. Czy właśnie to jakoś chcemy pojmować? A jest ta tęsknota w naszym sercu. Jest. Cały czas tęsknimy za tą miłością. Za tą prawdziwą miłością, za rajem. Nie wiemy już do końca, może już zapomnieliśmy w naszym życiu, co to jest ten raj, ale tęsknimy. Jest jeszcze gdzieś na dnie serca, nawet w najgorszych wypadkach, gdzieś w naszym życiu, ta tęsknota za tym pięknem, za dobrem, tam gdzie nie ma łez, cierpienia. Piękne są modlitwy pogrzebowe, kiedy właśnie odprowadzamy trumnę do grobu, właśnie tego zmarłego do grobu i tam są piękne modlitwy, że przyjmij go Panie właśnie tam, gdzie nie ma łez ani cierpienia, gdzie nie ma już bólu, gdzie nie ma jakiegoś zła, tam właśnie go przyjmij. To jest ten raj. Czego sobie i Państwu oczywiście wszystkim życzę.